Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Free to Make Dale'a Dougherty'ego to popularyzatorska analiza ruchu makerów, czyli środowiska ludzi, którzy projektują, naprawiają, eksperymentują i dzielą się rezultatami własnej pracy. Autor nie opisuje jednego wynalazku ani nie tworzy podręcznika obsługi drukarki 3D. Przedstawia raczej szeroką zmianę kulturową, w której coraz więcej osób chce być twórcami, a nie wyłącznie odbiorcami gotowych produktów i technologii. Dougherty jest szczególnie wiarygodnym przewodnikiem po tym zjawisku, ponieważ założył magazyn Make i zainicjował Maker Faire, ważne instytucje rozwoju tej społeczności. Książka łączy manifest, historię ruchu oraz przykłady zastosowań w szkołach, miejscach pracy i lokalnych społecznościach. Jej główny cel polega na obronie uczenia się przez działanie. Autor przekonuje, że budowanie, testowanie i poprawianie projektów rozwija sprawczość, rozumienie techniki oraz zdolność rozwiązywania realnych problemów. Nie chodzi przy tym wyłącznie o elektronikę, programowanie czy maszyny. Making obejmuje także rzemiosło, sztukę, naprawy i wspólne konstruowanie rzeczy użytecznych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od konsumpcji do sprawczości szerokie znaczenie słowa maker. Najważniejszą tezą free to make jest to, że maker nie oznacza po prostu hobbysty z drukarką 3D. Dougherty używa tego pojęcia jako wspólnej nazwy dla osób, które chcą aktywnie przekształcać swoje otoczenie. Mogą one szyć, obrabiać drewno, budować roboty, tworzyć instalacje artystyczne, reperować sprzęt albo projektować rozwiązania cyfrowe. Tak szeroka definicja ma istotne konsekwencje. Podważa podział na ludzi technicznych i nietechnicznych, artystów i inżynierów, ekspertów i amatorów. W centrum znajduje się praktyka pomysłu nabiera wartości, gdy zostaje sprawdzony w materiale, narzędziu lub działającym prototypie. Autor przeciwstawia tę postawę kulturze biernego kupowania gotowych produktów. Nie sugeruje, że każdy musi samodzielnie wytwarzać wszystko, czego używa. Chodzi o odzyskanie poczucia, że przedmioty i systemy można zrozumieć, zmodyfikować lub zaprojektować inaczej. To poczucie sprawczości ma wymiar osobisty i społeczny. Osoba, która potrafi diagnozować problem, próbować rozwiązań i prosić innych o pomoc, nie pozostaje wyłącznie klientem technologii. Staje się jej współtwórcą. Dlatego książka ujmuje making jako postawę wobec świata, a nie zbiór modnych urządzeń. Po drugie, Maker Faire i Make jako infrastruktura ruchu, nie tylko media i wydarzenia. Dougherty pokazuje, że ruch makerów rozwinął się nie tylko dzięki indywidualnym pasjom, lecz także dzięki miejscom i kanałom, które pozwoliły tym pasjom stać się widocznymi. Magazyn Make, uruchomiony w 2005 roku, stworzył przestrzeń do publikowania projektów, instrukcji i pomysłów z pogranicza rzemiosła, elektroniki oraz eksperymentu. Maker Faire, zapoczątkowane rok później, nadało tej wymianie fizyczny, publiczny wymiar. Ludzie mogli prezentować niedoskonałe prototypy, obserwować pracę innych i rozmawiać o tym, jak coś działa. Przecież te inicjatywy są ważne jako model budowania społeczności wokół wiedzy praktycznej. W tradycyjnym porządku twórca często pracuje w izolacji, a gotowy produkt trafia do odbiorcy dopiero na końcu procesu. W kulturze makarów proces, błędy i kolejne wersje również są warte pokazania. Publiczne dzielenie się projektami obniża próg wejścia dla początkujących, ponieważ ujawnia, że tworzenie nie zaczyna się od pełnej kompetencji. Zaczyna się od ciekawości i prób. Jednocześnie otwarta prezentacja pracy sprzyja współpracy między osobami o różnych umiejętnościach. Ktoś może znać programowanie, ktoś inny konstrukcję, a jeszcze ktoś projektowanie wizualne. Dougherty przedstawia więc ruch jako sieć wymiany doświadczeń, a nie jako katalog samotnych wynalazców. Po trzecie, edukacja przez prototypowanie, błąd i otwarte problemy. Szczególne miejsce w argumentacji Dougherty'ego zajmuje szkoła. Autor krytycznie patrzy na model nauczania, w którym uczeń głównie przyswaja informacje, a następnie odtwarza je w przewidzianej odpowiedzi. Making proponuje inną logikę. Uczeń staje wobec zadania, buduje rozwiązanie, odkrywa ograniczenia, poprawia konstrukcję i wyjaśnia własne decyzje. Takie doświadczenie nie zastępuje wiedzy przedmiotowej. nadaje jej jednak zastosowanie. Matematyka, nauki przyrodnicze, projektowanie.
Sztuka i informatyka mogą spotkać się w jednym projekcie, gdy trzeba na przykład zmierzyć elementy, dobrać materiały, zaprogramować działanie lub zaplanować formę.
Kluczowa jest tu rola błędu. W tradycyjnej ocenie błąd bywa sygnałem porażki. Natomiast w pracy nad prototypem dostarcza informacji o tym, co należy zmienić.
Uczeń uczy się więc wytrwałości i diagnozowania problemów, zamiast oczekiwać natychmiastowej poprawności.
Dougherty podkreśla także wagę otwartych wyzwań, w których nie istnieje jedna właściwa odpowiedź.
Nauczyciel nie znika, ale staje się organizatorem warunków uczenia się i przewodnikiem, a nie jedynym źródłem wiedzy.
Książka nie twierdzi, że każdy temat szkolny należy zamienić w projekt techniczny.
Broni raczej równowagi, w której wiedza abstrakcyjna zostaje okresowo sprawdzona przez materialne działanie.
Po czwarte, Makerspace jako wspólny warsztat łączący narzędzia, ludzi i dziedziny, jednym z najbardziej praktycznych wątków książki jest znaczenie makerspace'ów.
Dougherty opisuje je jako miejsca, które mogą łączyć funkcje pracowni plastycznej, szkolnego warsztatu, laboratorium komputerowego i przestrzeni spotkań.
Ich wartość nie wynika wyłącznie z kosztownego wyposażenia. Drukarka 3D, wycinarka laserowa czy zestawy elektroniczne mogą poszerzać możliwości, ale równie ważne są proste materiały, narzędzia ręczne oraz atmosfera pozwalająca bezpiecznie próbować.
Makerspace ma usuwać bariery dostępu do sprzętu i wiedzy, których pojedyncza osoba często nie posiada w domu. Ma także umożliwiać uczenie się od innych użytkowników.
To odróżnia go od sali z urządzeniami używanymi wyłącznie według sztywnej instrukcji. W dobrze rozumianej przestrzeni makerskiej narzędzie służy projektowi, a nie odwrotnie.
Najpierw pojawia się problem, potrzeba lub pytanie, potem dobiera się metodę wykonania. Takie miejsce może wspierać osoby dotąd niedoreprezentowane w obszarach STEM i STEAM,
pod warunkiem, że jest rzeczywiście otwarte, przyjazne i wspierane przez kompetentnych opiekunów.
Książka dostarcza argumentów za tworzeniem podobnych przestrzeni w szkołach, bibliotekach i centrach lokalnych.
Jest jednak bardziej obroną ich sensu niż szczegółowym poradnikiem organizacyjnym. Czytelnik nie powinien oczekiwać kompletnego planu budżetu, wyposażenia i procedur.
Na koniec, praca, lokalna produkcja i ograniczenia technologicznego entuzjazmu. Free to Make łączy edukację z pytaniem o przyszłość pracy.
Dougherty zauważa, że cyfrowe narzędzia projektowe, otwarte platformy i małoskalowa produkcja ułatwiają przechodzenie od pomysłu do prototypu.
Nie oznacza to prostego powrotu do samowystarczalnego rzemiosła ani obietnicy, że każdy projekt przerodzi się w firmę. Istotniejsza jest zmiana kompetencji, zdolność rozumienia materiałów, współpracy, uczenia się nowych narzędzi oraz iteracyjnego rozwiązywania problemów.
Są to umiejętności przydatne zarówno w zawodach technicznych, jak i w pracy wymagającej projektowania usług, komunikacji czy organizacji procesów.
Autor wiąże making także z lokalnymi społecznościami. Wspólne warsztaty i wydarzenia mogą służyć naprawie.
Wymianie wiedzy oraz tworzeniu rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb, zamiast wyłącznie kupowaniu uniwersalnych produktów.
W tym sensie ruch makerów ma potencjał obywatelski. Jednocześnie książkę warto czytać bez bezkrytycznego technologicznego optymizmu.
Dostęp do narzędzi nie usuwa automatycznie nierówności, a prototyp nie jest jeszcze trwałym rozwiązaniem społecznym ani biznesowym.
Potrzebne są czas, opieka, środki i inkluzywne zasady uczestnictwa. Siłą argumentu Dougherty'ego nie jest obietnica łatwej rewolucji gospodarczej, lecz przypomnienie, że praktyczna twórczość może poszerzać zakres tego, co ludzie potrafią wspólnie rozwiązywać. Podsumowując, Free to Make będzie wartościową lekturą przede wszystkim dla nauczycieli,
bibliotekarzy, rodziców, animatorów kultury, osób tworzących pracownie oraz początkujących zainteresowanych ruchem DIY.
Skorzystają z niej także osoby pracujące w firmach i organizacjach, które chcą lepiej zrozumieć, dlaczego prototypowanie i uczenie się przez działanie mają znaczenie poza środowiskiem inżynierskim.
Czytelnik nie otrzymuje tu technicznego kursu budowy urządzeń ani gotowego scenariusza uruchomienia makerspace'u.
Dostaje natomiast uporządkowane uzasadnienie, dlaczego warto tworzyć warunki do eksperymentu, współpracy i pracy z realnymi materiałami.
Praktyczną korzyścią jest możliwość przełożenia tej perspektywy na zajęcia szkolne, bibliotekę
lub lokalny warsztat. Korzyścią intelektualną jest szersze spojrzenie na technologię nie jako zestaw produktów kupowanych od specjalistów, lecz jako obszar, który można badać, przekształcać i współtworzyć. Książka wyróżnia się na tle poradników typu Zrób to sam tym, że opisuje ekosystem społeczny wokół tworzenia.
Łączy historię i energię ruchu makerów z refleksją o edukacji, pracy oraz dostępności narzędzi.
Jej szczególną zaletą jest perspektywa autora bezpośrednio związanego z Make i Maker Faire, a więc kogoś, kto współtworzył język i publiczne instytucje tego ruchu.
Ograniczeniem dla części odbiorców może być przewaga przykładów i idei nad szczegółowymi instrukcjami wdrożeniowymi.
Mimo tego jest to dobry punkt wyjścia dla każdego, kto chce zrozumieć, dlaczego making jest czymś więcej niż zainteresowaniem nowymi gadżetami.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Dale Doherty, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.